Paryż, Radio France International z paryskiego domu radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Za szybą studia technicznego realizująca audycję Agnieszka Piedel i panna technik Virginie. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. W jej programie dziennik przygotowany wraz z Piotrem Rosochowiczem, przegląd prasy pióra Stefana Rygera i Anny Rzeczyckiej. Następnie Uranet dziś w opracowaniu Piotra Rosochowicza, a potem część magazynowa naszej audycji, a w niej paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, letnia powtórka magazynu jazzowego Katarzyny Zawickiej i lekcja francuskiego. Zaczynamy od wydarzeń dnia. Rozpoczęła się czwarta runda procesów opozycji w Teheranie. Ben Bernanke mianowany na drugą kadencję szefem rezerwy federalnej USA. Główna afgańska komisja wyborcza sprawdziła 10% głosów w pierwszej turze. Prowadzi jak na razie Hamid Karzaj. Do ostatnich zamachów bombowych w Bagdadzie przyznała się organizacja pod nazwą Islamskie Państwo w Iraku. Przed Trybunałem Rewolucyjnym w Teheranie stanęła we wtorek czwarta już grupa działaczy opozycji, około 20 osób, oskarżonych o udział w powyborczym ruchu kontestacji. Miejsca na ławie oskarżonych zajęło znów szereg osobistości z establishmentu, które przeszły do obozu reformatorskiego, w tym wielu współpracowników byłego prezydenta Hatamiego. Wedle oficjalnej irańskiej agencji IRNA obecna czwarta faza procesów teherańskich obejmuje takie osoby jak były wiceminister spraw wewnętrznych Mustafa Tajzadeh, były zastępca szefa dyplomacji Mohsen Aminzadeh, były rzecznik rządu Abdullah Ramenzanzadeh oraz amerykańsko-irański wykładowca Kian Tajbahsh. Wśród podsądnych IRNA wymienia także Sayeda Hadjariana, byłego wiceszefa irańskich służb wywiadowczych, a potem jednego z głównych architektów proreformatorskiego ruchu, który wyszedł częściowo sparaliżowany z zamachu na jego życie w roku 2000. Oskarżenie zarzuca Hadjarianowi związki z brytyjskim wywiadem i fundacją Sorosa, co miało ponoć doprowadzić do aksamitnej rewolucji w Iranie. Hadjarian przeprosił Wysoki Trybunał za ogromne błędy, jakie popełnił w wyniku, cytuję, złej oceny obecnej sytuacji w Iranie. Ramenzanzadeh przyznał przed sądem, że wynik wyborów był właściwy. Od 1 sierpnia, kiedy rozpoczęły się procesy, przed sądem stanęło dotychczas około 140 osób. Podczas manifestacji zatrzymanych zostało co najmniej 4 tysiące osób. Około 300 pozostaje w areszcie. Oficjalne źródła podają informacje o zgonie 30 więźniów. Opozycja twierdzi, że w więzieniach zmarło lub zostało zabitych 69 osób. Tu Paryż RFI. Prezydent Barack Obama mianował we wtorek Bena Bernanke'a na drugą kadencję na stanowisku szefa rezerwy federalnej. Prezydent poinformował o tym, przerywając swój tygodniowy urlop, który spędza z rodziną na wyspie Martha's Vineyard w stanie Massachusetts. Zadaniem Bernanke'a będzie wydobycie USA z najgorszego kryzysu ekonomicznego od lat 30. XX wieku. Prezydent Obama podziękował szefowi rezerwy za dotychczasowe działanie. Bernanke, który jest zarazem ekspertem od okresu Wielkiej Depresji, jest idealnym człowiekiem, by wprowadzić z powrotem Stany Zjednoczone na szyny ożywienia gospodarczego, wyjaśniał Obama. A do tego, stwierdził prezydent, jak na razie jeszcze daleko. Czteroletni mandat obecnego szefa rezerwy federalnej wygasa dopiero 31 stycznia 2010 roku. Wcześniejsza decyzja prezydenta, którą musi jeszcze potwierdzić Senat, ma na celu uspokojenie rynków. W istocie inwestorzy dobrze oceniają pracę Bernanke'a, ale jego powtórna nominacja oczekiwana była nieco później. Tu Paryż RFI. Jak poinformowała główna afgańska komisja wyborcza, po sprawdzeniu 10% oddanych głosów prezydent Hamid Karzaj prowadzi w wyniku pierwszej tury wyborów prezydenckich w Afganistanie. Rezultaty ostateczne mają zostać podane w połowie września. Przed publikacją wstępnych wyników głosowania Abdullah, główny rywal ustępującego prezydenta, wezwał do zachowania spokoju i cierpliwości podczas konferencji prasowej zorganizowanej w ciągu dnia w Kabulu. Kabulu. Były szef afgańskiej dyplomacji wezwał społeczeństwo do wykazania się odpowiedzialną postawą i powstrzymania się od przemocy. Obóz Hamida Karzaja z kolei utrzymuje, że to on jest zwycięzcą pierwszej tury, ale takie samo przekonanie, tyle że na temat jego rywala panuje w obozie doktora Abdullaha. Nie zgodzimy się, by masowe oszustwa zadecydowały o wyniku wyborów. Nie podlega wątpliwości, że zostało zorganizowane i wprowadzone w życie powszechne fałszerstwo ze strony państwa, twierdzą ciągle sympatycy doktora Abdullaha, którzy dysponują ponad dowodami na prawdziwość wysuwanych przez siebie oskarżeń. Jak podaje AFP, za niezależną witryną internetową iCasualties.org, 2009 był najkrwawszy dla międzynarodowych sił w Afganistanie od ich przybycia w roku 2001. Zginęło 295 żołnierzy, co oznacza na 4 miesiące przed zakończeniem roku śmierć ponad jednego żołnierza dziennie. Dla porównania, w całym roku 2008 straty wyniosły 294 ludzi. We wtorek w wyniku wybuchu bomby śmierć poniosło kolejnych 4 żołnierzy wojsk NATO. Tu Paryż Ryfi. Za ostatnimi zamachami bombowymi w Bagdadzie, w wyniku których zginęło blisko 100 osób, stoi organizacja pod nazwą Islamskie Państwo w Iraku. Iracka gałąź Al-Kaidy, zrzeszająca sunnickich i zagranicznych terrorystów, umieściła w witrynie islamistycznej komunikat, w którym przyznaje się do zorganizowania ostatnich zamachów w Bagdadzie. Organizacja twierdzi, że jej celem były Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Finansów, Obrony i siedziba gubernatora prowincji, jak również inne, cytuję, siedliska zła w zielonej strefie, czyli chronionym sektorze Bagdadu, gdzie znajdują się między innymi różne instytucje rządowe. W podwójnym ataku w Bagdadzie w ubiegłą środę na Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Finansów zginęło 96 osób, a ponad 600 zostało rannych. Islamskie Państwo w Iraku twierdzi, że nie ma zamiaru zakończyć prowadzonego przez siebie dżihadu.
W Sztokholmie zakończył się właśnie Światowy Tydzień Wody. Zebrani w stolicy Szwecji specjaliści zajmujący się wodą na całym świecie wystosowali w komunikacie końcowym apel o to, aby wodę, a głównie zachowanie jej czystości i temperatury w rzekach i oceanach, ująć jako odrębny punkt w grudniowej konferencji klimatycznej, która ma odbyć się w Kopenhadze w dniach od 7 do 18 grudnia bieżącego roku. Podczas ubiegłego tygodnia rozmów i dyskusji mówiono w stolicy Szwecji nie tylko o wodzie czystej, ale także o tej zanieczyszczonej, o ściekach. Według wspomnianych ekspertów woda jest substancją, przy pomocy której w najwyraźniejszy sposób możemy obserwować wpływ ocieplania się klimatu na nasze środowisko. Ich zdaniem woda odgrywa olbrzymie znaczenie tak dla całego świata, jak i dla ludzkości. Dyrektor Generalny Światowej Rady do Spraw Wody, Holender Ger Bergkamp, oświadczył w Sztokholmie, że, cytuję, globalne porozumienie, które zastąpi protokół ekologiczny z Kioto, będzie musiało zawierać dokładny opis strategii, jakie mają być przedsięwzięte po to, aby zapewnić priorytet wody w procesie zmian klimatycznych. Koniec cytatu. W sztokholskim spotkaniu w sprawie wody udział wzięło ponad 2000 ekspertów z całego świata.
Tu Paryż, Radio France International. Nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy. Stefan Ryger i Anna Rzeczycka.
Przegląd prasy francuskiej.
Stefan Ryger.
Skończyły się żarty, zaczęły się schody, albo inaczej, skończyły się ogórki i zaczyna się podgórkę. Opalony rząd zaczyna deliberować, opalony i odrestaurowany prezydent Francji wraca z plaży, aby zmierzyć się z kryzysem i epidemią grypy, i tylko Barack Obama płynie pod prąd, uciekając na plażę przed piętrzącymi się problemami, które i tak go dopadną 2 tygodnie później. Sierpień był dla Obamy pod psem, komentuje w Le Figaro Jean-Pierre Rousselin. Ten, który jeszcze przed paroma tygodniami był pieszczoszkiem mediów, krytykowany jest od tej chwili za wszystko, czegokolwiek by się nie tknął. Wzięto nawet pod lupę słony rachunek za krótkie wczasy na ekskluzywnej wyspie Martha's Vineyard, które ośmielił się sobie zafundować. Człowiek, który zdołał oczarować Amerykę i odmienić jej zszargany wizerunek w świecie, wpadł w tę samą pułapkę, w którą od dziesięcioleci wpadają demokraci od Lyndona Johnsona po Billa Clintona, usiłujący gruntownie zreformować szokująco zaiste nieskuteczny, kosztowny i niesprawiedliwy system opieki zdrowotnej. Obama nie umiał być może jasno wytłumaczyć, jak pogodzi udostępnienie usług medycznych 50 milionom rodaków pozbawionym do tej pory wszystkich ubezpieczeń z imperatywem wyciągnięcia z przepastnego deficytu kasy chorych. Dla jego przeciwników była to nie lada gratka. Republikańska prawica, upokorzona wyborczo, znalazła tu receptę na odrodzenie się z popiołu, hojnie szafując demagogią i karykaturą. Proponowaną przez Obamę opcję dobrowolnego, powszechnego systemu ubezpieczeń przedstawia się pod postacią śmiertelnego zagrożenia, a jej inicjatorowi domalowuje się na ulotkach wąsy Hitlera. Zewsząd słychać demagogiczne oskarżenia o próbę narzucenia Amerykanom socjalistycznej służby zdrowia na modłę francuską, brytyjską lub zgoła chińską, choć niewiele między nimi wspólnego. Wciska się ludziom kit w stylu, że odtąd aborcja będzie za frajer, eutanazja na zamówienie, a nielegalni imigranci leczeni będą na koszt państwa. Amazonka konserwatywnej krucjaty Sarah Palin nie zawahała się wręcz użyć określenia Trybunału Śmierci, kiedy mówiła o projekcie zreformowania medycyny geriatrycznej. Mimo całej elokwencji, Obamie nie udało się odeprzeć tej propagandowej ofensywy i sondaże dowodzą tej porażki. Większość Amerykanów sprzeciwia się od tej chwili reformie ubezpieczeń zdrowotnych, a popularność prezydenta niebezpiecznie się wykrusza. Wielu zadaje sobie pytanie, zważywszy na mizerny dość bilans praktycznych dokonań od początku tej kadencji, tak w kraju, jak i za granicą, czy Barack Obama nie jest aby tylko utalentowanym wieszczem, dość bezradnym w zderzeniu z twardą rzeczywistością. Być może, ale czy inni radzą sobie lepiej? Zresztą i Partia Republikańska, chociaż próbuje się obudzić po wyborczym nokaucie, nie jest w najlepszej formie. Owszem, psychodrama wokół reformy służby zdrowia dodała znów animuszu owej białej Ameryce, łasp dla wtajemniczonych, dla której fenomen Obamy był kulturalnym trzęsieniem ziemi, jak to ujmuje korespondentka Le Figaro, Laure Mondeville. Paranoiczna mniejszość znalazła znów wspólny język z partią republikańską, gotową grać na tej paranoi, stwierdza z niepokojem Paul Krugman, laureat Nobla z ekonomii. Ale nawet jeśli popularność Obamy spadła do 49%, notowania republikanów nie wychylają się ponad 21%. Ich przyszłość też nie wydaje się usłana różami. Postępująca pejlinizacja Grand Old Party, w której pierwsze skrzypce gra chrześcijanin, chrześcijańska ekstrema, kultywująca swe obsesje na punkcie wartości antyimigracyjnych, antyaborcyjnych czy homofobicznych, nie zwiastuje jej rychłego resurrexit. Jej baza wyborcza coraz bardziej się kurczy. Straciła zaplecze w wielkich miastach pośród kobiet, imigrantów i młodzieży, okopując się w swych bastionach białej Ameryki na południu i w rolniczym Midwestie. Co gorsza, komentuje politolog Harold Meyerson, zamyka się coraz bardziej w swym medialnym i ideologicznym getcie, grzęznąc w swoistej subkulturze separacji, gniewu i niepokoju, ja bym nazwał to raczej strachem i resentymentem, której symbolem jest prosperująca wciąż znakomicie ultrabuszowska telewizja Fox News. No cóż, każdy ma swoje Radio Maryja, choć jedni mają bardziej niż drudzy. Reasumując dossier z Le Figaro, choć Obama stąpa po rozżarzonych węglach, nie znaczy to jeszcze, że jego wrogowie chodzą po wodzie. Schody zaczynają się dla wszystkich, poczynając od nas w RFI, gdzie, jak donosi dziennik ekonomiczny Les Echos, strajk protestacyjny, zawieszony po 2,5 miesiąca 10 lipca, wznowiony ma być od 1 września. Choć będzie to, jak się obawiamy, ostatni już koncert na pokładzie Titanica, przed nieuchronnym zapewne wyrzuceniem za burtę 206 członków załogi, włącznie z niżej podpisanymi jego przyjaciółmi z redakcji polskiej RFI. Grozi Rzeźba się precyzuje, trąbi z pierwszej strony Le Figaro, ale nie nas ma na myśli, lecz epidemię grypy A i plan nadzwyczajnego pogotowia, który władze francuskie wcielić chcą w życie od jesieni. Zacierają tylko rączki producenci żelu antybakteryjnego, którzy na myciu rączek zbiją krocie, donosi Le Parisien, który w głównym tytule zadaje z wyraźnym niedowierzaniem pytanie ogólniejszej natury. Czy można wreszcie uwierzyć, że kryzys się skończył? Niedowierzanie o tyle zrozumiałe, że zdania ekspertów cytowanych na dwóch następnych stronach są wzajem sprzeczne. Na pewno kryzys nie skończył się dla polskich stoczni, o których Le Figaro pisze w swym dodatku ekonomicznym, i znalazły się znowu na skraju przepaści po tym, jak tajemniczy inwestor z Kataru wykręcił się od transakcji 17 sierpnia. Zdaniem dziennika przyszłość stoczni w Gdyni i w Szczecinie wydaje się przesądzona, natomiast mityczna stocznia gdańska jako miejsce pamięci winna ocalić skórę, nawet jeśli skórka nieco się skurczy.
Anna Rzeczycka.
Na swojej pierwszej stronie, na jej najbardziej widocznym miejscu, czyli na samej górze, zaraz pod nazwą gazety, popołudniowy Le Monde publikuje dzisiaj korespondencję Sylvana Sipela z Nowego Jorku, zatytułowaną Tortury. Administracja Obamy przygotowuje się do osądzenia CIA. Dziennikarz przypomina, że w połowie kwietnia, zgodnie z obietnicą złożoną w czasie kampanii wyborczej, amerykański prezydent ujawnił 4 tajne memoranda CIA zawierające informacje o torturach, jakim poddawano osoby podejrzane o działalność terrorystyczną. Obama postanowił wtedy zamknąć ten czarny i bolesny rozdział najnowszej historii Stanów Zjednoczonych. Przyszedł moment na refleksję, a nie na wymierzanie kar. Grzebanie w naszej przeszłości i szukanie odpowiedzialnych nic nie dadzą, powiedział między innymi, dodając, że nastawia się głównie na przyszłość. W poniedziałek 24 sierpnia Barack Obama musiał jednak pogodzić się z koniecznością otwarcia najgorszego z rozdziałów przeszłości. Rozdziału, w którym zapisane zostały tortury dokonywane przez członków CIA i wynajęte przez CIA agencje bezpieczeństwa, takie jak Blackwater. Musiał także przyjąć do wiadomości decyzję swego ministra sprawiedliwości Erika Holdera, który zamierza postawić przed sądem i ukarać winny. Raport z 2004 roku, sporządzony przez inspektora generalnego CIA i ujawniony przez Holdera, zawiera bowiem informacje o niezgodnym z prawem, niedozwolonym i nieludzkim postępowaniu wobec podejrzanych w czasie przesłuchań. Postępowaniu, które pozostawało w sprzeczności nawet z dyrektywami Białego Domu. Wymieniony dokument jest, jak na razie, najpełniejszym zbiorem informacji na temat torturowania rzeczywistych czy rzekomych terrorystów, głównie w tajnych więzieniach w Iraku i Afganistanie. Dowiadujemy się z niego, że Saudyjczykowi Abdelowi Rahimowi al-Nashiri, podejrzanemu o zaplanowanie zamachu na amerykański krążownik Kol w Zatoce Adeńskiej w październiku 2000 roku, grożono torturami przy pomocy wiertarki. Powiedziano mu, że jeśli nie będzie współpracował, jego matka i dzieci zostaną zgwałcone na jego oczach. Innemu więźniowi zagrożono, że jego dzieci zostaną zabite. Raport opisuje także co najmniej jedną symulację egzekucji. Minister Holder powierzył dokument wewnętrznej komisji etyki, której decyzja była jednoznaczna. Należy otworzyć śledztwo w sprawie najbardziej ewidentnych nadużyć. Prawdopodobnie w wypadku 10, 12 z nich konieczny będzie proces sądowy. Prokurator John Darman pracuje już nad kwestią zniszczenia przez CIA kaset z nagraniami torturowanych. Biały Dom powołał poza tym do życia specjalną komórkę, której zadaniem będzie przesłuchiwanie najbardziej niebezpiecznych terrorystów. Podlegać ona będzie Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, w jej skład wejdą eksperci, językoznawcy i wyspecjalizowani agenci. Szef zostanie wyłoniony z szeregów Policji Federalnej, FBI. Jak pisze Sylvain Sipel w Le Monde, decyzja o utworzeniu tej komórki przyjęta została przez CIA jak dodatkowa obraz. Holder wie, że stanie się ona przedmiotem krytyk i ostrych dyskusji. Biały Dom, jakby pragnąc uprzedzić szykującą się burzę, przypomniał tymczasem, że Barack Obama mianował Erika Holdera ministrem sprawiedliwości właśnie ze względu na jego niezależność.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Z wielkim sukcesem spotyka się we Francji szrotowe. czyli specjalna premia za oddawanie starego, więcej niż 10-letniego samochodu i za jednoczesne kupno nowego. Decyzja francuskiego rządu okazała się strzałem w dziesiątkę, bo na takie rozwiązanie zdecydowało się wielu Francuzów. W jednym ze złomowisk przyjmujących stare auta tłok i długa kolejka. Roland Lucas, szef złomowiska, mówi.
Wszystkie złomowiska pełne są oddawanych samochodów, z których wcale nie odzyskuje się części zamiennych. Wiele z tych aut jest po prostu przygotowywanych do tego, aby nie zanieczyszczały środowiska, a potem są one miażdżone i mielone na małe kawałki. Po prostu fizycznie nie ma czasu, aby wyjąć z nich dobre jeszcze zupełnie części, które można potem magazynować i odzyskiwać. To złomowanie bardzo wiele kosztuje. Części zamienne są niszczone i znikają bezpowrotnie z rynku części zamiennych. Nie ma już zatem tej grupy ludzi, którzy zazwyczaj montowali je w swoich samochodach. Zebranie dużej ilości złomu nie kompensuje tych wszystkich strat. Jedno jest jasne, jeżeli nic w tej sprawie nie zostanie zrobione, to wkrótce staniemy wobec coraz większego bezrobocia w naszym sektorze.
W 8 miesięcy zezłomowano we Francji ponad 250 tysięcy starych samochodów i tyleż nowych kupionych. To prawdziwa klęska dla sprzedawców aut okazyjnych. Jeden z nich, Maroun Chidak, mówi.
C'est sûr que c'est un peu craignos, ça c'est un...
Jasne, że wywołuje to wśród nas wiele obaw. Te przepisy prawne są po to, aby zlikwidować nasz zawód. Boimy się o niego, to przecież nasz kawałek chleba. Jasne, że ci, którzy wprowadzili te przepisy, w ogóle o nas nie pomyśleli. Ludzie myślą teraz tylko o szrotowym, o 1000 euro, które im wpadnie do kieszeni. Myślą, że nie ma sensu inwestować w samochody okazyjne, naprawiać stare samochody i próbować je sprzedać. Z dnia na dzień jest coraz ciężej znaleźć klienta do kupna takiego auta.
Mechanik samochodowy Mohamed, właściciel jednego z warsztatów samochodowych w regionie paryskim, uważa, że wprowadzając szrotowe, państwo francuskie w ogóle nie myślało o rzemieślnikach wykonujących swój zawód w małych warsztatach.
Premia za zezłomowanie samochodu to posunięcie zupełnie bez sensu, bo mamy coraz więcej samochodów nowych, a nie ma samochodów starszych do naprawy. Wszystkie nowe samochody mają gwarancję od 2 do 5 lat, a więc małe warsztaty samochodowe tracą rację bytu. Jakoś to na razie przeżywamy, ale nie wiem, czy to długo potrwa. Koncesjonerzy dostarczają nam części zamiennych, więc nie możemy na przykład kupować ich za 100 euro, a sprzedawać potem za 50. Rozumie pan? Małe warsztaty samochodowe tego po prostu nie wytrzymają. Na rynku pozostaną jedynie koncesjonerzy.
Dla władz francuskich wprowadzenie szrotowego jest wielkim sukcesem. Po to, aby całkowicie nie zdusić rynku małych warsztatów samochodowych, przewiduje się we Francji stopniowe odchodzenie od wypłacania szrotowego w pierwszej połowie przyszłego roku. Akcja ma zakończyć się z końcem czerwca 2010. Przynieś nam swoje stare buty, a otrzymasz 10 euro zniżki na nową parę. Albo oddaj nam swój stary portfel, a na nowy dostaniesz u nas 40% rabatu. Właściciele sklepów na Słowacji, bo tam też wprowadzono premię za zezłomowanie starego auta, kopiują chwytliwy slogan i przerabiają go na własne potrzeby. Szrotowe wprowadzono także w Czechach i w Niemczech. We wszystkich tych omawianych krajach przemysł motoryzacyjny jest na tyle rozbudowany, że jego dobro uznano za istotne z punktu widzenia kraju. W Stanach Zjednoczonych wypłacanie szrotowego, nazywane za oceanem cash for clunker, czyli w wolnym tłumaczeniu gotówka za grata, zakończyło się 24 sierpnia, gdyż wyczerpano już wszystkie przeznaczone na to fundusze, czyli 3 miliardy dolarów. Akcja miała w USA takie powodzenie, że trwała tam zaledwie nieco ponad miesiąc.
Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Wszystkie książki w domowej bibliotece czyhają na mnie bezustannie. Sporo ich. Stoją sobie na półkach, w salonie, w sypialni, w pracowni, w ubikacji. Dziwiłem się sam sobie i wątpiłem, dlaczego stoją właśnie takie, a nie inne. Stendal, Mickiewicz, Stachura, to zrozumiałe. Ale po co mi rozprawy językoznawcze, jak o psonoszyfterach, rozprawy o czasowniku, podręczniki do gramatyki historycznej języka polskiego, dzieła Henebrońskiego, jakieś uczone analizy z dziedziny logiki, stara baśń Kraszewskiego, podręczniki do architektury, książki o astronomii i fizyce kwantowej, o średniowiecznej medycynie i o sztuce nakrywania do stołu za czasów drugiego cesarstwa, o samolotach szpiegowskich w czasie II wojny światowej. Przekonałem się już dość dawno, że to nie przypadek. Książki stoją i czekają, czekają cierpliwie. I nadchodzi chwila, kiedy okazują się niezbędne. Wtedy pewnym krokiem podchodzę do półki i wyjmuję książkę, która cierpliwie na mnie czekała, która od dawna na mnie czekała. Wyjmuję, otwieram. Najczęściej zdarza się tak, że książka otwiera się właśnie na tej stronie, na której powinna się otworzyć i obie strony wydają się bardzo zadowolone. W księgarniach dzieje się podobnie. Wchodzę do moich ulubionych i podchodzę do półek lub do stołów, wiedziony, przywoływany przez książki, które na mnie czekają. To oczywiste, że właśnie ta, a nie inna, te, a nie inne. Niektóre pojawiają się tylko dla mnie. Wiedzą, że przyzwany przyjdę. Zdarza się, że już nigdy więcej książka, która mnie przywołała w księgarni, już się w niej nie pojawiła. Jakby nie było innego egzemplarza, jakby zmaterializowała się tylko raz, jakby spadła z nieba, od wydawcy zza światu. Kiedy następuje takie spotkanie, lekki dreszcz przebiega po plecach, radość wypełnia od głowy do palców. Myślę, że obie strony się radują. Przypomina mi się to, co wyczytałem o bibliotece Abi Warburga, znakomitego, niezwykłego historyka sztuki, a raczej twórcy nauki bezimiennej, która nie tylko granice historii sztuki, ale również granice innych nauk humanistycznych przekracza. Warburg budował bibliotekę przez całe życie i prawdopodobnie to ona była dziełem, któremu poświęcił najwięcej energii. O powstaniu biblioteki zdecydowało pewne zdarzenie z dzieciństwa. W wieku lat 13 Abi, najstarszy syn w rodzinie hamburskich bankierów, powiedział młodszemu bratu Maxowi, że zrzeknie się prawa starszeństwa w zamian za obietnicę kupowania przez Maxa wszystkich książek, o które Abi poprosi. Max się zgodził, nie przypuszczając, że dziecinny żart przemieni się w rzeczywisty wciąg wymaga. Abi Warburg ustawiał książki nie w porządku alfabetycznym lub arytmetycznym, ale według ich przydatności do potrzeb myśli lektora, co powodowało, że układ się zmieniał za każdym razem, kiedy Abi Warburg modyfikował temat i metodę pracy. Warburg kierował się zasadą dobrego sąsiada, zgodnie z którą rozwiązanie rozważanego problemu znajdowało się nie w książce, którą przeglądał, lecz w książce stojącej obok. W ten sposób Abi Warburg stworzył ze swej biblioteki rodzaj labiryntowego obrazu samego siebie. Ten labirynt fascynował niezwykle mocno. Saxel, asystent Warburga, opowiedział anegdotę o Kazirerze, który po pierwszej wizycie w bibliotece oświadczył, że albo należy z niej jak najszybciej zmykać, albo się w niej zamknąć na długie lata. Biblioteka prowadziła czytelnika do celu jak prawdziwy labirynt, od jednego dobrego sąsiada do drugiego, przez pobłądzenia, by doprowadzić wreszcie śmiałka do Minotaura, który na niego czyhał od początku i którym był, w pewnym sensie, Warburg we własnej osobie. Ci, którzy pracowali w tej bibliotece, wiedzą, jak ona wciąga. Wiedzą, że jak się raz do niej wejdzie, to nie można z niej wyjść. A jeśli komuś się uda wyjść, to wychodzi tylko na chwilę, po czym natychmiast pragnie do niej wrócić.
RFI Radio Świata. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Alex Tassel wydał niedawno nową płytę, pierwszą w charakterze lidera. Wystąpił również w paryskim klubie New Morning. Płyta nosi tytuł Movements, a w jej nagraniu, poza Alexem grającym na trąbce, wzięli udział m.in. Manu Kacze lub Julien Charles na perkusji, Daniel Romeo na basie, Laurent Deville na instrumentach klawiszowych i Guillaume Naturel na saksofonie oraz DJ Graz Hoppa. Alex Tassel jest trębaczem i kompozytorem. Urodził się w 1975 roku i jak wielu jazzmenów zaczynał od muzyki klasycznej i to od pianina. Dopiero spotkanie z trębaczem Ericiem Lelanem spowodowało zakręt w jego życiu. Gry na trąbce nauczył się sam, słuchając płyt Chetta Bakera, Milesa Davisa, Clifforda Browna. Po przyjeździe do Paryża tworzy wraz z saksofonistą Guillaume Naturel Paris Jazz Quintet. To były początki. Potem Alex Tassel grał z wieloma innymi muzykami, między innymi ze Stefanem Juchardem, Laurentem de Wild, Manu Katché, Ericiem Leninim, Christianem Brun. Alex Tassel nie odcina się od przeszłości. Słychać w jego kompozycjach wpływy poprzedników, choćby Milesa Davisa. Płyta stanowi niezłe połączenie kompozycji i improwizacji. Koncert promocyjny płyty miał miejsce w paryskim klubie New Morning 6 marca. Następne koncerty zaplanowane są na 12 marca w Rennes i 5 kwietnia w Paryżu.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zapoznaliśmy się z powieścią Flauberta Bouvard et Pécuchet, której fragment ponownie dzisiaj usłyszycie. Dwaj przyjaciele, tytułowi bohaterowie, pragną pogłębić swoją wiedzę i przeprowadzają eksperymenty w wielu dziedzinach, m.in. w rolnictwie i architekturze ogrodowej. Przenieśli się na wieś i w ogrodzie zbudowali nawet etruski grobowiec. By się pochwalić, zaprosili miejscowych notabli, ale goście odeszli, nie wyraziwszy spodziewanych zachwytów.
Ha! L'eau manque dans le bassin. Patience. On y verra jusqu'à un cygne et des poissons.
À peine s'ils ont remarqué la pagode.
Prétendre que les ruines ne sont pas propres est une opinion d'imbécile.
Et le tombeau, une inconvenance? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'en construire un dans son domaine? Je veux même m'y faire enterrer.
Ne parle pas de ça. Le médecin m'a l'air d'un joli poseur.
As-tu observé le ricanement de Maresco devant le portrait?
Quel goujat que monsieur le maire. Quand on dîne dans une maison, que diable! On respecte les curiosités.
Madame Bourdin.
C'est une intrigante. Laisse-moi tranquille.
Czy zrozumieliście usłyszany dialog?
Où se passe la scène?
Gdzie rozgrywa się scena?
Chez Bouvard et Pécuchet. Quand se passe la scène?
Kiedy ta scena ma miejsce?
Après le départ des invités.
Quels sont les sentiments éprouvés par les deux hommes?
Jakich uczuć doznają dwaj mężczyźni?
La déception.
Quelles sont les choses que les invités n'ont pas assez admirées?
Czym goście nie dość się zachwycali?
Le bassin, la pagode, le tombeau, le portrait.
Quel était le personnage important qu'ils avaient invité?
Kim była najważniejsza osoba wśród zaproszonych?
Monsieur le maire.
Que reproche-t-il à monsieur le maire?
Co gospodarze zarzucają merowi?
De n'avoir pas assez admiré leur curiosité.
Flaubert wykorzystał w tej powieści banalne frazesy ze swojego Dictionnaire des idées reçues. W owym słowniku komunałów zebrał szereg zdań obrazujących w jego opinii głupotę ludzką, usystematyzowanych według kryteriów tematycznych i stylistycznych. Bouvard i Pécuchet stale wygłaszają podobne zdania w formie pompatycznych sentencji lub truizmów rozpoczynających się bezokolicznikiem. Na przykład...
Prétendre que les ruines ne sont pas propres est une opinion d'imbécile.
Flaubert naśmiewa się właściwie z poczynań swoich bohaterów i z ich manii wielkości.
On y verra jusqu'à un cygne et des poissons.
Oświadcza Pécuchet, chociaż dotyczy to zaledwie małej sadzawki, którą wraz z przyjacielem mozolnie napełniali wodą.
À peine s'ils ont remarqué la pagode.
Wtóruje mu Bouvard, mając na myśli pomalowaną na czerwono pagodę, która, jak pisze Flaubert, przypomina w efekcie latarnię morską stojącą pośrodku winnicy. Potem Bouvard dziwi się.
Et le tombeau, une inconvenance?
A chodzi tu o znajdującą się w warzywniku szpetną budowlę, górnolotnie nazwaną grobowcem etruskim. Bouvard i Pécuchet są pretensjonalni i pompatyczni. Uważają, iż posiedli wiedzę uprawniającą do pogardliwego krytykowania i obmawiania bliźnich. Pécuchet rozpoczyna.
Le médecin m'a l'air d'un joli poseur.
Bouvard zaś dodaje.
As-tu observé le ricanement de Maresco ?
Pécuché, podnieca się.
Quel goujat que monsieur le maire.
I dorzuca jeszcze pod adresem pani Bourdin.
Et c'est une intrigante.
Każdemu z gości przypinają łatkę, nie szczędząc złośliwych epitetów. Un poseur to człowiek, który udaje kogoś ważniejszego niż jest w istocie. Un goujat to prostak, człowiek pozbawiony dobrych manier. Une intrigante, kobieta, która osiąga swój cel, zmierzając do niego niecnymi intrygami. Ricanement oznacza pogardliwy śmiech. Ubliżające intencje tych wypowiedzi wzmacnia zastosowanie zdań wykrzyknikowych i eliptycznych.
Quel goujat! C'est une intrigante.
Flaubert pragnął przedstawić obraz głupoty połączonej z bufonadą. Bouvard i Pécuchet mają wysokie mniemanie o swoich dokonaniach naukowych i artystycznych, a więc są poirytowani, ponieważ nie doceniono ich talentów. Powróćmy do dialogu, by sprawdzić, w jaki sposób rozmówcy wyrażają swój żal i urazę. Obaj stosują zdania wykrzyknikowe i równoważniki zdań. Pécuchet mówi:
Ah, l'eau manque dans le bassin. Patience.
Słowo patience brzmi tutaj jak ostrzeżenie, jak vous allez bientôt voir ce que nous allons faire. Zobaczycie niebawem, czego jeszcze dokonamy. Przyjaciele planują odwet. Chcąc się podnieść na duchu po dzisiejszej porażce, myślą o jutrzejszym rewanżu, zatem używają czasu przyszłego.
Dans le bassin, on y verra jusqu'à un cygne et des poissons.
Czas przyszły stosujemy, gdy chcemy wyrazić nadzieję. Student może na przykład powiedzieć:
Aujourd'hui, j'ai raté mon examen, mais l'an prochain, je l'aurai.
Zwróćcie uwagę na zastosowane w tym dialogu powszechne zwroty z zaimkiem bezosobowym un, albo z bezokolicznikiem. Takie uniwersalne i oczywiste prawdy pozwalają bohaterom formułować pytania, na które niezawodnie otrzymają odpowiedź twierdzącą. Bouvard buduje zdania ze zwrotem est-ce que ne pas. W języku francuskim na pytanie zawierające zwrot est-ce que ne pas oczekujemy potwierdzenia słowami si lub bien sûr, ale może to być również oui.
Est-ce qu'on n'a pas le droit de construire un tombeau étrusque dans son domaine?
Narzeka Bouvard. Na co można by odrzec?
Oui, on en a le droit, mais celui-là n'est pas très beau.
Natomiast w zdaniu
Ne pourriez-vous pas être poli?
Wyczuwa się gniew i stanowcze wymaganie grzeczności, podczas gdy mniej kategoryczne jest sformułowanie
Pourriez-vous être poli?
Bouvard i Pécuchet użalają się także na obojętność zaproszonych gości.
A peine s'ils ont remarqué la pagode.
A peine s'ils ont. Umieszczony na początku zdania zwrot a peine si, ledwie co, ma silniejszą wymowę niż zwrot ils ont à peine.
Ils ont à peine remarqué la pagode.
Jednakże w języku potocznym sformułowanie à peine stosowane jest znacznie częściej niż à peine si. Rozczarowanie wyraża również zwrot même pas, nawet nie. Ma on jednak znaczenie pas du tout, wcale nie, podczas gdy à peine, ledwie, oznacza un peu, trochę.
Ils n'ont même pas remarqué la pagode.
A więc fakt, że goście nawet nie spojrzeli, że zupełnie nie byli zainteresowani, jest dla gospodarzy bolesny. Podczas dzisiejszej lekcji nauczyliśmy się, jak sformułować pytanie, by nakłonić rozmówcę do wyrażenia aprobaty oraz jak, posługując się ironią lub obelgą, wyrazić krytykę albo rozgoryczenie.
C'était
tout un roman
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I tak dobrnęliśmy niemal do końca naszej audycji. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenia dnia i wiadomość z ostatniej chwili. Szef talibów pakistańskich Baitullah Mehsud zmarł ostatecznie 23 sierpnia w niedzielę. Przypomnę, że został on ranny w wyniku wybuchu rakiety wystrzelonej przez załogowy samolot amerykański 5 sierpnia i wokół jego dalszych losów istniały domysły i nieporozumienia, więc ostatecznie zmarł on w niedzielę i jego zastępcą został dotychczasowy członek dowództwa Hakimullah Mehsud. Rozpoczęła się w Teheranie czwarta runda procesów opozycji wśród 20 obecnie stawionych przed sądem działaczy opozycji. Jest wielu współpracowników byłego prezydenta Hatamiego. Ben Bernanke mianowany na drugą kadencję szefem rezerwy federalnej USA. Główna afgańska komisja wyborcza sprawdziła dotychczas 10% głosów. Wynika z tego, że w pierwszej turze prowadzi jak na razie Hamid Karzaj. I to już wszystko. Żegnam się z Państwem serdecznie. Agnieszka Kumor przed mikrofonem audycję realizowała. Agnieszka Pieder i panna technik wiarzy. Nie zostawiam Państwa w ramionach Amy Winehouse.
Radio Świata.